Także drodzy bracia i siostry, witam wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu z tego miejsca. Zastępcy brata Marka, ja dzisiaj usłużę wykładem. Wykład będzie nazywał się Bożki w naszym sercu. Będzie dotyczył ważnych rzeczy związanych z naszym codziennym, poświęconym życiem. Bożek w naszym sercu jest bardzo niebezpieczny. Tekst wyjściowy to oczywiście ten, który będzie mówił o ważności serca i dbania o nie, Przypowieści 4:23. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Dosłowne tłumaczenie według kodów Vocatio mówi: nad wszystko, co jest pod strażą, strzeż serca Twojego, gdyż z niego źródło życia. Czyli to też ta sama, prawda? Tylko tak w bardzo dosłownym brzmieniu, tam nawet nie ma czasownika na końcu, tylko gdyż z niego źródło życia. Te wersety obydwa pokazują, jak bardzo jest, żeby mieć, jak bardzo ważną rzeczą jest mieć czyste serce, strzec to serce, ponieważ od niego zależy nasze życie lub nie. I to życie wieczne lub jego brak. Nie takie życie tylko tutaj doczesne, które kiedyś się kończy, a później z niego powracamy, tylko tutaj jest mowa o tym życiu wiecznym. Zatem, co to jest tym sercem z tego naszego wersetu? Wiadomo, że nie chodzi o mięsień, który mamy. Serce reprezentuje uczucia i wolę oraz ich treść i skłonności. Uczucia i wola, która w nas jest, razem z treścią tych uczuć, tej woli i skłonnościami. No bo wiadomo, że jeżeli są jakieś uczucia, jakaś wola, one mają taką czy inną treść, to automatycznie, zależnie od treści, to serce, ta wola ma skłonności do działania w pewnym kierunku, a nie działania w innym kierunku. No i teraz właśnie, tutaj Salomon nam mówi, żebyśmy strzegli tegoż serca, ponieważ zależnie od tego, jakie będą treści i skłonności działania naszego serca, czyli naszych uczuć oraz naszej woli, no to w takim kierunku będziemy dążyli w naszym życiu. Jeżeli to będzie kierunek właściwy, bardzo dobrze. Uzyskamy życie wieczne, a jeżeli będzie niewłaściwy, to wręcz przeciwnie, możemy je utracić. Dlatego tak ważne, żeby w naszym sercu nie zagnieździły się niepożądane bożki, bo wtedy będą nas one popychały do działania zgodnego z pragnieniami, wolą tych właśnie bożków. I te bożki podporządkują sobie umysł. I to jedna bardzo ważna prawda, bo to nasze serce dyktuje umysłowi, jak ma działać. Nie odwrotnie. To nie umysł mówi sercu, jak ma działać, tylko serce podpowiada umysłowi, jak ma działać. I umysł jest na usługach serca. Umysł jest w stanie, umysł myśli, ale myśli w tym kierunku, w taki sposób, jaki każe mu serce. Dlatego często spotykamy się z bardzo dziwnymi myślami, które wydają się nielogiczne, sprzeczne, głupie, infantylne, jakie by to one nie były. I skąd się one właśnie biorą czasami. Ktoś mówi pewne myśli, no i to się wszystko nie trzyma kupy, to co on mówi. Myśli, prawda, poddane rozumowaniu logicznemu, to nie ma sensu. No ale ten ktoś to mówi. W takim razie, czyżby on był tak, nie wiem, głupi? No nie, ja raczej nie. Po prostu jego serce każe umysłowi produkować takie właśnie myśli. I on nawet nie dostrzega braku logiki w tym, co mówi. Gdy serce jest złe, umysł, który jest, tak pamiętam, jak mówiliśmy, pod jego kontrolą, na jego usługach, zawsze wymyśli coś na usprawiedliwienie złego stanu serca i jego pragnień. Nawet jeśli to usprawiedliwienie będzie niedorzeczne, głupie, infantylne, on takie usprawiedliwienie wymyśli. I w pewnym momencie umysł takiego złego serca staje się tak ślepy, że tej niedorzeczności, tej infantylności, tego, co mówi, już nie widzi. A przy długotrwałym złym stanie serca, nasza zdolność ocenienia umysłem prawdziwego stanu rzeczy zanika zupełnie. Jeżeli przez długie lata mamy nieodpowiedni zły stan serca, czyli jakiegoś bożka, będę właśnie o tych różnych bożkach mówił, mamy jakiegoś bożka w naszym sercu i on cały czas decyduje o naszym postępowaniu. Wszystko, co robimy, jest podporządkowane temu bożkowi, albo bożkom, może jeszcze gorzej, jakbyśmy mieli ich więcej, no ale jeden wystarczy. Już jeden nas może całkowicie zniszczyć, a jak więcej jest, to tym gorzej dla nas. I gdy mamy przez długie lata naszego życia takiego bożka, który kieruje naszym postępowaniem i my zgodnie z jego pragnieniami, skłonnościami działamy, to w końcu nasz umysł początkowo działa na potrzeby tego zbożka i tam produkuje jakieś myśli, może czasami zdajemy sobie sprawę, że to jest trochę naciągane, ale staramy się o to nie myśleć, bo chcemy w jakiś sposób uzasadnić, obronić swoją linię postępowania. Ale po pewnym czasie umysł przestaje Znaczy, umysł przestaje oceniać rzeczywistość zgodnie z prawdą. Prawdziwy stan rzeczy jest niemożliwy do rozpoznania. I nie ma już do takiej osoby ratunku. Bardzo niebezpieczny stan, dlatego tekst wyjściowy mówi, żeby dbać o to serce, bo z niego jest źródło życia. Nie ma potem już ratunku i nic nie można zrobić. Z powodu upadku serce każdego z nas jest w jakimś stopniu nieczyste. To prawda oczywista, no bo już się takimi rodzimy. Dlatego jest konieczne oczyszczanie tego naszego serca. Jak? Czym? Prawdą i duchem prawdy. Prawda zostaje wprowadzona do naszego umysłu, prawda? I następnie powinna być praktykowana w codziennym życiu. Nawet jeśli to praktykowanie jest trudne, bo wymaga sprzeciwiania się naszym naturalnym, grzesznym pragnieniom i skłonnościom, ale właśnie na tym polega chrześcijańskie krzyżowanie samego siebie. Biblia mówi o krzyżowaniu samego siebie. Na czym to ona ma polegać? A to właśnie na tym, że na podstawie prawdy, którą przyjmujemy, jesteśmy w stanie gotowi niszczyć w sobie wszystko to, co widać jest przeciwne tejże prawdzie. Jeżeli prawda stanowi coś, a nasze ludzkie, no i niestety grzeszne skłonności ciągną w innym kierunku, to my nie możemy pozwolić tym grzesznym skłonnościom działać, tylko tą prawdą zabić te grzeszne skłonności. Oczywiście tutaj ta walka trwa wiele lat. Ważne jest tylko, żeby nie dać pierwszeństwa bożkowi przed prawdą, bo wtedy ten bożek będzie panował, kontrolował nasze postępowanie. Nawet jak ten bożek, nasze grzeszne skłonności, które mamy, będą sprawiały, że będziemy upadać wielokrotnie w tymże konflikcie między tymi naszymi grzesznymi skłonnościami, a prawdą, która mówi coś przeciwnego, to jeszcze nie jest nic złego. To jest wciąż walka, która może skończyć się zwycięstwem i życiem wiecznym. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy to bożek decyduje o tym, jak my postępujemy, a prawda, która temu przeczy, jest przez nas w jakiś sposób omijana, wypaczana, wykręcana, tak żeby tą prawdę dopasować do pragnień mojego bożka. I wtedy widzimy, prawda, czyli Bóg, no bo za tą prawdą stoi Bóg, staje na drugim miejscu. Moje grzeszne skłonności, to co mi się wydaje, staje się ważniejsze i ja prawdę pochodzącą od samego Boga dopasowuję do siebie. Czyli z mojej grzesznej skłonności, którą mam, zrobiłem bożka, dałem mu pierwsze miejsce w moim sercu, a Bóg ze swoją prawdą jest tylko po to, żeby tego bożka usprawiedliwić. Oczywiście prawda Boża nie może go usprawiedliwić, ona go potępia, no to następuje wypaczanie prawdy. Prawda najpierw wchodzi do naszego umysłu, bo tam jest właśnie miejsce kontaktu prawdy z człowiekiem. A kolejny krok to zamiana tejże prawdy w ducha prawdy. Czyli wprowadzenie jej do naszego serca, żeby ona tam zamieszkała w sercu. Bo ona jak będzie tylko w umyśle, a nie będzie jej w sercu, no to wciąż jest to tylko połowa sukcesu i to taka może nawet nie cała połowa. Jak wprowadzamy prawdę do naszego serca? Przez praktykowanie absolutnie wszystkich elementów tej prawdy. Podkreślam, absolutnie wszystkich elementów tej prawdy, także tych, albo nawet powiem przede wszystkim tych, które najbardziej nam się nie podobają, bo są przeciwne naszym naturalnym skłonnościom. Właśnie tych prawd, które najbardziej się nam nie podobają, które są najbardziej przeciwne naszym naturalnym, grzesznym skłonnościom, powinniśmy te prawdy szczególnie wprowadzać w życie. Dlaczego? Bo właśnie ten obszar naszego starego Adama wymaga największej pracy. Tam, gdzie mamy największy konflikt, sprzeczność, niepodobanie się niezgodność między prawdą a naszymi skłonnościami, to tam jest właśnie pole do pracy. A tendencja człowieka jest taka właśnie, to właśnie zostawić, bo tutaj najwięcej by trzeba było sobie zmieniać, tutaj trzeba najwięcej się przeorać, to mamy tendencję tego nie ruszać, omijać i zająć się innym polem, tam gdzie akurat nie ma dużej różnicy, albo może żadnej między nami a prawdą. I wtedy na tej dziedzinie pięknie się spełniamy, a tam, gdzie jest najwięcej pole do zrobienia, zostawiamy odłogi. To tak jakby rolnik, który miałby pole bardzo zachwaszczone, mniej zachwaszczone i bez kwastu. No i postanowił zająć się tym polem bez kwastów i ewentualnie tym mało zachwaszczonym. A to najgorszym kwasta zostawił czemu? Bo przecież te kwasty tylko jeszcze bardziej się tam rozpanoszą na tym polu i będzie już kiedyś to pole już nie do obrabowania. Biblia nazywa ten proces wypisywaniem prawdy na naszym sercu. Gdy ten proces się skończy, gdy to wypisanie prawdy na naszym sercu dobiegnie końca, osiągniemy krystalizację charakteru i już zawsze będziemy postępowali tak, jak każe nam oczyszczone w ten sposób serce. Te antytypiczne bożki, o których tutaj mówię, ciągle mówię bożki, te antytypiczne bożki to jest dowolna rzecz, dowolna osoba, dowolne zjawisko tego świata, które nie jest Bogiem, a któremu służymy w najwyższym stopniu. Bożkiem jest każdy i wszystko, co nie jest Bogiem, czemu my służymy w najwyższym stopniu, co ma pierwsze miejsce w naszym życiu. Jeżeli jest coś takiego, to to coś jest dla nas bożkiem. Bo tylko Bóg na tym miejscu pierwszym może być. Jeżeli go tam nie ma, a jest tam cokolwiek innego, no to to jest nasz bożek. Czyli może to być dowolna osoba lub rzecz, która występuje w tym świecie. Może być to organizacja, na przykład jakaś sekta, jakaś partia, ewentualnie ruch, tak jak my mamy też, przecież ruchem, jesteśmy ruchem, jakby dla kogoś się nasz ruch stał najważniejszym punktem odniesienia w życiu, to też będzie jego bożek. Może to być cecha charakteru, cecha, czyli taka raczej zła, prawda, no bo mówimy tutaj o bożkach tych niebezpiecznych, czyli niedowolna cecha, tylko jakaś zła, negatywna cecha naszego charakteru, mamy ich przecież sporo od urodzenia. Czasami niektóre z nich jeszcze produkujemy sami przez własne złe postępowanie. Może to być pogląd, który bardzo nam się podoba. Może to być urząd albo stanowisko, które pełnimy i związane z nimi uznanie, szacunek, sława, popularność, cokolwiek by to ni było. Może być to przemożna chęć bycia głosicielem nowych nauk. Niektórzy lubią, jak mówią, nowe nauki, bo wtedy tak wszyscy patrzą na nich z zainteresowaniem, może i podziwem, że on takie mądre rzeczy mówi, przynajmniej nowe. Jak ktoś nie może powiedzieć mądrych rzeczy sam od siebie, to chociaż powie coś nowego, czegoś nikt nie wie, to chociaż tą nowością mnie nie zaskoczy, prawda? Jeżeli mamy cokolwiek takiego, czemu służymy w najwyższym stopniu, co decyduje o tym, że my wszystko podporządkowujemy temu czemuś, to to jest dawna dworzkiem. I to coś nas zniszczy. Takie służenie należy się tylko Bogu. Tak? Nie żadnej rzeczy, ani osobie, ani niczemu innemu. Także jeżeli w naszym życiu mamy coś, co zajmuje to miejsce, a tym czymś nie jest Bóg, to mamy bożka. No i teraz oczywiście w moim wykładzie nie mogę omówić wszystkich bożków. Zwrócę uwagę na to, co widzę obecnie jako główny problem dla wielu z nas. I te bożki są niebezpieczne dla tych, którzy są pod ich wpływami. Rozpocznę od ulubionych poglądów, jakie ktoś może mieć. I te poglądy ulubione, jego ulubione własne poglądy, określają jego całą linię postępowania, całą linię życia. I wszystko jest dopasowane temu ulubionemu poglądowi. Oczywiście ten pogląd nie jest prawidłowy, to wiadomo. Ulubiony czyjś prywatny pogląd, niezgodny z prawdą, ale wszystko będzie niszczył, żeby ten pogląd bronić. No i ostatecznie może zniszczyć samego siebie. Te poglądy mogą być wyprodukowane przez nas samych albo zapożyczone od innych. Nie ma to znaczenia. Do ich propagowania, do ich obrony często jesteśmy gotowi dodawać do Słowa Bożego, ujmować ze Słowa Bożego, wypaczać Słowo Boże i literaturę prawdy. Bo jak ktoś ma takiego bożka, który decyduje o wszystkim, to on mu poglądowi podporządkowuje wszystko. On się nie będzie wahał wypaczyć tekst biblijny, nie będzie się wahał wypaczyć literaturę prawdy. Żeby dowieść słuszności tego błędu i zadowolić bożka, którego ma głęboko w sercu. Albo będzie się upierać przy błędnym tłumaczeniu, o którym wiadomo, że jest błędne. Pozostało to przez odnośne autorytety poprawione, ale nie, to poprawione tłumaczenie nie pasuje jego bożkowi. Właśnie to błędne jest prawidłowe, bo to błędne pasuje jego bożkowi i to błędne jest prawidłowe, bo ona pasuje do jego myśli. Należy tu także cytowanie wybranych fragmentów z jakiegoś źródła w taki sposób, żeby stworzyć wrażenie, że autor twierdzi co innego niż tam naprawdę twierdzi. Można tak robić. Można otworzyć stronę dowolnego tekstu i ona przez cytowanie wybranych fragmentów tego tekstu, wyrwanych z kontekstu, mogę stworzyć wrażenie, że autor mówi co innego niż tam napisane. Jeżeli ktoś nie zna tego tekstu albo nie ma ochoty otworzyć i przeczytać tej strony, co tam pisze, to może usłyszeć, że autor powiedział dokładnie coś przeciwnego niż powiedział. I to się też dzieje. I teraz jak to wytłumaczyć? No tylko tym. Chyba umysł tych ludzi nie jest. Albo już są w takim stanie, w którym umysł nie działa naprawdę, są zasypieni totalnie. Bardzo on pisał o takich przypadkach, że niektórzy lewici doprowadzili się do stanu z jego czasu, prawda? Ci, którzy wypaczali prawdę, doprowadzili się do takiego stanu, że gdy o 12 w południe, w bezchmurny dzień, mówisz do nich, świeci słońce, a on twierdzi, odmawiam uznania faktu, że świeci słońce. No i cóż, jak już do takiego stopnia dochodzą inni, którzy to być może już są. Albo póki co umysł jest tak niedziałający, że tworzy poglądy, które są całkowicie nielogiczne, niespójne, wypaczają w oczywisty sposób rzeczywistość. I teraz jakiś przykład podam. Zacznę od przykładu biblijnego. Ci, którzy bardzo kochają klerykalizm, często lubią powoływać się na Żydów 13-17, Oczywiście w błędnym tłumaczeniu, które jest powszechne w kościołach nominalnych, które są zorganizowane jako klerykalne sekty. I chociaż Bart Johnson, członek Gwiezdny, wyjaśnił ten problem, podał prawidłowe tłumaczenie i wyjaśnienie tego wersetu, oni nie przyjmują tego do wiadomości, chociaż znają nauki epifaniczne. I powołują się i uważają Barta Johnsona jako członka Gwiezdnego i nauczyciela. Mam na myśli Żydów 13-17. Ale jak ktoś tak bardzo kocha klerykalizm, to nie chce przyjąć za wiadomości tego, co Bart Johnson napisał. Tylko to klerykalne, błędne tłumaczenie kościołów nominalnych jest najlepsze. I to jedyne poprawne. Biblia Gdańska mówi tak. Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Albo wam oni czują nad duszami waszymi, jako ci, którzy liczbę oddać mają, aby to z radością czynili, nie ze wzdychaniem, bo wam to jest niepożyteczne. Chodzi o początek tego wersetu, to może ja podam jeszcze dwa przykłady, ale już nie będę czytał całego. Chodzi o to, bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. To mówi Biblia Gdańska. Biblia Warszawska, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Czyli mniej więcej to samo. Inne troszeczkę słowa, to sama. Biblia Tysiąclecia, katolicka. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli. Czyli mniej więcej to samo. I ci, którzy bardzo kochają podporządkowanie, tak, ci, którzy kochają klerykalizm i podporządkowanie się wodzom religijnym, mówią, wbrew temu, co napisał Bart Johnson, że to jest jedyne poprawne tłumaczenie. Dokładne tłumaczenie tego wersetu natomiast jest następujące. Dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. Widzimy różnicę? Bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Klerykalne tłumaczenie. I dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. I za chwilę Bart Johnson do tego doda swoje wyjaśnienie. I zobaczymy, jak to pięknie, ładnie brzmi. Dalej już nie będę czytał tego wersetu, bo chodzi o jego początek. Poprawnie powinno być, dajcie się przekonać i poprowadzić wodzom waszym. I Bart Johnson daje wyjaśnienie tego, bo akurat ten problem już występował przecież za jego czasów. Za jego czasów się już niektórzy powoływali na to, że trzeba być posłusznym wodzom religijnym, cokolwiek oni mówią. I w artykule pod bardzo wymownym tytułem Niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka, tam omawiał Rutherforda, bo Rutherford oczywiście się powoływał na ten werset, bo żądał posłuszeństwa dla siebie i dla swoich nauk. Wobec tego w artykule Niektóre głupstwa zaćmionego prawego oka, które mamy w języku polskim. Jest to trzecia prawda, rok 48, strona 69. Nie rok. Trzecia prawda, numer 48 z roku 1930, strona 69. Podobnie podaje on, cytuję Barta Johnsona. Podobnie podaje on, czyli Rutherford, głupstwa na temat Rzymian 13:1-7 jako opisu obowiązków braci wobec wodzów towarzystwa i podania się im oraz, w domyśle jemu, jako ich szefowi. Idzie za głupstwem proponowanym przez przekład AV w jego błędnym tłumaczeniu Żydów 13:17 bądźcie posłuszni wodzom waszym i bądźcie im poddani. Zapomniał Rutherford, że wszyscy tłumacze AV to Biblia Jakuba, no nasza Gdańska tak samo to tłumaczy. Wszystkie nominalne przykłady tak to tłumaczą, bo tam oczekują rządy kleru, a wy, parafianie, macie być posłuszni, więc oni kochają takie tłumaczenia. Zapomniał, że wszyscy tłumacze AV byli episkopalianami, którzy próbowali sprawić wrażenie, że Biblia popiera klerykalizm i dlatego podali takie wypaczone tłumaczenie. Słowa przetłumaczone bądźcie posłuszni powinny być oddane dajcie się przekonać, ponieważ wskazuje to na podatność na przyjęcie nauczania, czyli gotowość do przyjęcia nauczania od tego, który nas naucza. Słowa przetłumaczone i bądźcie im poddani powinny być oddane bądźcie ulegli albo dajcie się poprowadzić. Znaczy to, że w Żydów 13:17 jesteśmy nawoływani do praktykowania wobec naszych wodzów obydwu części cichości. Dania się pouczyć i poprowadzić. Bo cichość to jest danie się pouczyć i danie się poprowadzić. Tu chodzi o to, żeby nie mieć wyniosłego charakteru, prawda? Dumnego usposobienia, żeby... A co ty tam wiesz? Co ty możesz mi nauczyć? Wszystko, co mi jest potrzebne, to ja wiem sam od siebie, bo ja jestem wystarczająco mądry. Wobec tego po to Bóg używa wodzów religijnych, żeby ci mówili prawdę, a ci bracia, żeby nie wynosili się i się mędrkowali po swojemu, tylko żeby byli skłonni przyjąć tą naukę i dać się poprowadzić, dać się pouczyć, ale nie, żeby mieli mają być im posłuszne. Przepraszam, sobie jeszcze nie skończył tego wyjaśnienia, słuchajmy dalej. Danie się pouczyć i poprowadzić. Jednak te dwie części cichości, no bo to chodzi o cichość, ten werset Żydów 13:17 naucza cichości. Odpowiednio zrównoważone, zobaczmy, jednak te dwie części cichości, czyli danie się pouczyć i danie się poprowadzić, odpowiednio zrównoważone obowiązkiem sprawdzania wszystkich rzeczy i trzymania się tylko tych, które w wyniku takiego sprawdzania okazują się dobre, a także zrównoważone obowiązkiem nieustępowania przez poddawanie się choćby na godzinę fałszywym nauczycielom, nawet jeśli będą podawać się za przewód, są tak dalekie od doradzania poddania ludu Bożego jego wodzom, jak daleki jest wschód od zachodu. I zobaczmy, jak to jest, nie ma żadnego związku między posłuszeństwem wodzom, jak wschód nie jest związany z zachodem. Tylko ktoś już panujący nad dziedzictwem Boga lub niedoszły pan jego dziedzictwa mógłby je utożsamiać. Głupota wykorzystania Rzymian 13:1-7 jako dowodu, że lud Pana ma być posłuszny wodzom w kościele lub wielkiej kompanii, staje się oczywista, gdy zauważymy, że taka interpretacja tego fragmentu nakazuje nikolaityzm, czyli klerykalizm, którego Jezus nienawidzi i chwali swój lud za nienawidzenie go. I to napisał Trzonek Gwiezdny, mamy to w angielskim, mamy to po polsku. Mimo to publicznie niektórzy twierdzą, że tłumaczenie bądźcie posłuszni wodzom waszym, bądźcie im podani jest jedynym prawidłowym tłumaczeniem. I to ci, którzy znają prawdy parauzyjno-epifaniczne. Dlaczego tak robią? Jeszcze jeden przykład. Mamy też w naszym kraju bardzo dużo zwolenników urzędu przewodniczącego zboru. Takiego szefa nad starszymi, nad zborem. I oni nie wahają się wypaczać wersetów Biblii tak, żeby popierały istnienie w zborze jakiegoś urzędu ponad urząd starszego. Urząd ponad starszego. Takiego urzędu nie ma, ale chcą go koniecznie stworzyć. Z którego to można byłoby zrobić przewodniczącego całego zboru. Urzędnika ponad wszystkimi innymi. Oto fragment takiego wywodu. To cytat również wykładu wygłoszonego publicznie. Weźmy jeszcze Rzymian 12:8, w którym mamy określenie takiego wyróżnionego starszego. I mówi, jeśli kto napomina w napominaniu, cytuję Rzymian 12:8, kto rozdaje w szczerości, kto przełożony jest w pilności. I mówiąc, kto przełożony jest, komentarz od siebie, żeby naprowadzić braci na niewłaściwe rozumienie, a więc przełożony w urzędzie ponad inne urzędy starszych. Kto przełożony jest, ma być w pilności ten urząd sprawować. A po prostu pisze o przełożonych, czyli o braciach starszych. Oni są przełożonymi wodzami w zborze, ponieważ zbór ich wybrał do tej roli. Oni tam są nazywani przełożonymi. Już za chwilę będziemy mieli komentarz Pana Johnsona do tego, ale nawet niech będzie, że powinno być przełożeni. Ale kto przełożony jest, czyli to jest starszym. Ale tu już jest komentarz dodany od siebie, dopowiedź, a więc przełożony w urzędzie ponad inne urzędy starszych. Skąd to się wzięło? Ponad inne urzędy starszych? Jaki umysł może wyprodukować taką interpretację? Zwłaszcza, że zaraz będziemy czytali, co Johnson o tym pisze. Ale kto przełożony jest w pilności, kto czyni miłosierdzie, nie czyni z ochotą. I dalej cyta tego wykładu. I tu wyraz ten, przełożony, jest z greckiego proistamenoi i tłumaczony jest jako przełożony. Jako starszy wyróżniony między starszymi, a więc ten, który jest godny tej dwojakiej czci, bo tam werset mówi 12:8, że są ci, którzy są, to są godni dwojakiej czci, a więc ten, który jest godny dwojakiej czci, przewodniczący. Koniec cytatu publicznego wykładu. Autor słów wyjaśnił biblijne uzasadnienie wybierania przez zbory przewodniczącego nad całym zborem. Funkcji nieznanej w Biblii, funkcji nieznanej w literaturze prawdy, ani w większości kraju, gdzie istnieją bracia wyznający prawdy parauzyjne epifaniczne. Lekceważy wyjaśnienie brata Johnsona, na przykład z 8 tonu, z tomu, tak, tom epifaniczny 8, strona 3-4-6, że to greckie słowo jest błędnie przetłumaczone w Rzymian 12:8, że nie powinno być przełożeni, tylko ci, którzy prowadzą albo przewodniczą. Z dodatkowym wyjaśnieniem, że to ci, którzy prowadzą albo przewodniczą, że chodzi o przewodniczenie w zebraniach interesowych zborów. I to brata Johnsona wyjaśnia. Chodzi o ci, którzy przewodniczą w zebraniach interesowych zboru odpowiednio, to godni są podwójnej czci. I to lekceważy świadomie ten ktoś, ponieważ w swojej wypowiedzi cytuje fragmenty tego artykułu brata Johnsona z tej samej strony. Wobec tego nie sądzę, żeby nie widział, co pisze na tej samej stronie, ale nie wybrał tego, ponieważ wybrał sobie tylko to, co mu pasowało, a resztę to powiedział od siebie. Największe przestępstwo to jest w tym miejscu. Tak? Cytat Rzymian 12:8, jeśli kto napomina w napominaniu, kto rozdaje w szczerości, kto przełożony jest i komentarz od siebie, a więc przełożony w urzędzie ponad inne urzędy starszych. Już mam, już zmanipulował. I to, że podczas Johnson pisze, chodzi o przewodniczenie w zebraniach interesowych zboru, już jego to nie interesuje. Chociaż tam na centylinijkach pisze zaraz o tym. Podobny los spotyka słowa członka Gwiezdnego z jego wyjaśnień na temat kongregacjonalizmu. Też to 8 tom epifaniczny, strona 331. Przeczytam ten fragment. Starsi, czyli biskupi, różnili się talentami, oddaniem i użytecznością, a więc także szacunkiem, którym byli obdarzani oraz wpływem, jaki wywierali. Jest to całkowicie zgodne z wolą Pana, ponieważ właśnie On tak to ustanowił, zarówno w odniesieniu do lokalnych starszych w lokalnym zborze, jak i powszechnych starszych w kościele powszechnym. Ponadto, w czasie zebrań poświęconych rozpatrywaniu spraw zboru, grupa starszych z powodu takich wyróżniających się talentów oddania i użyteczności większym szacunkiem obdarzała ich posiadacza niż pozostałych starszych, co także było właściwe. W ten sposób taki szczególny starszy stopniowo zaczął być uważany za pierwszego wśród równych, co także było właściwe i dobre, jak wynika to z zasady zawartej 1 Tymoteusz 5,17 i przejawia się w szerszym używaniu przez Pana jednych niż innych. Z reguły prowadziło to do tego, że ten szczególny starszy był wybierany do przewodniczenia w czasie interesowych zebrań starszych oraz interesowych zebrań zgromadzenia. Powtarzam ten fragment, że ten starszy, który tak się wybijał, był zwykle wybierany do przewodniczenia w czasie interesowych zebrań starszych. Większe zbory mają, prawda, oddzielne zebrania starszych interesowe, którzy ustalają sprawy istotne dla zboru, a potem przedstawiają to całemu zborowi. My takie zebranie mamy, bo jesteśmy małym zborem i nie widzimy tego potrzeby. I on także przewodniczył w interesowych zebraniach całego zgromadzenia, nie tylko starszych. Jako taki wciąż był uważany jedynie za pierwszego wśród równych i wciąż prawie nic nie można temu zarzucić. Zauważmy, prawie nic nie można temu zarzucić, ale już to Brad Johnson mówi prawie nic. Chociaż stało się to punktem wyjścia dla późniejszych nadużyć. Dlatego Brad Johnson co radzi? Byłoby jednak lepiej alfabetycznie zmieniać prowadzenie zebrań starszych, jak czynią to starsi zborów Filadelfii, czyli tych zebrań interesowych starszych, oraz wybierać na pewien okres mniej wybitnego starszego do przewodniczenia w zebraniach zgromadzenia, jak czyni to zbór Filadelfii. Czyli zauważmy, Brad Johnson radzi tutaj, żeby w zebraniach interesowych starszych po kolei starsi przewodniczyli, a w zebraniach interesowych zboru, żeby wybrać mniej wybitnego starszego. Niebawem, we wczesnym okresie kościoła smyrneńskiego, ten najbardziej wybitny starszy biskup dla podkreślenia zaczął być nazywany tym starszym. Bo to jest ten starszy, a tamci to tylko starsi. Ten starszy i starsi. Już jest urząd ponad starszymi. Tym biskupem, w odróżnieniu od pozostałych starszych biskupów. I to był już początek apostazji. Z chwilą, gdy się pojawił ten starszy, to już to było wypaczenie demokracji zborowej. I chociaż Bart Johnson mówi tutaj o przewodniczącym zebrań interesowych, tak, interesowych zboru, niektórzy twierdzą, że mówi o przewodniczącym zboru. Ale jakie musi być myślenie kogoś, kto na podstawie tego fragmentu twierdzi, że tu chodzi o przewodniczącego zboru, skoro Bart Johnson wyraźnie mówi o przewodniczącym w interesowych zebraniach zboru, a nie przewodniczącym zboru jako całości. Potem jego dalsze słowa. No, o tym, żeby alfabetycznie bracia prowadzili, wskazują, że nie chodzi o przewodniczącego zboru, tylko przewodniczącego zebrania, żeby zebranie to sobie prowadzili alfabetycznie, albo żeby wybrać do mniej wybitnego starszego, no do tej roli. Wyraźnie mówi o przewodniczeniu w zebraniach interesowych starszych i całego zboru. Ale niektórzy odmawiają uznania treści tych słów. To jest nieprawda, albo tu właśnie mówi co innego niż mówi i twierdzą, że albo mamy tu typ na przewodniczącego zboru, tak też wypowiedź padła publicznie, że tu jest typ na przewodniczącego zboru, albo jest tu sam przewodniczący osobiście, który podobno w zborach ma prowadzić wszystkie zebrania interesowe zboru, czyli dokładnie odwrotnie niż radzi Brad Johnson, członek Gwiezdny, żeby nie powierzać prowadzenia zebrań interesowych zboru tylko jednemu starszemu. I stary nie mówi oczywiście o żadnym przewodniczącym zboru, żeby jeden starszy tego nie robił. On dokładnie wybierzemy przewodniczącego i on będzie zebrania interesowe wszystkie prowadził. Dokładnie odwrotnie niż członek Gwiezdny radzi, mówiąc, że taka praktyka doprowadziła do apostazji. Odmawiają uznania treści tych słów i jakby na złość Bartu Johnsonowi oddają prowadzenie zebrań temu najbardziej wybitnemu starszemu, a żeby jeszcze bardziej się sprzeciwić Bartu Johnsonowi, to tego wybitnego starszego robią przewodniczącym zboru. Robią tym starszym, tak? Odwołuje się do cytatu Bartu Johnsona, robią tym starszym, wyższym nad innych starszych. Przeczytam zdanie raz jeszcze. Niebawem, we wczesnym okresie kościoła smyrneńskiego, ten najbardziej wybitny starszy biskup dla podkreślenia zaczął być nazywany tym starszym, tym biskupem, w odróżnieniu od pozostałych starszych biskupów. Początek apostazji i panowania nad dziedzictwem Pana. Tu z tym, że tutaj chciałbym podać uwagę. Naganne jest nie tyle to, że zbory wybierają sobie przewodniczącego nad zborami, bo mają prawo wybierać dowolny urząd i dowolną funkcję, jaka jest niepotrzebna. Naganne jest twierdzenie, że taka funkcja przewodniczącego zboru jest zalecana ludowi Bożemu w Biblii i literaturze prawdy. A to właśnie twierdzą. Bo gdyby powiedzieli, no my chcemy sobie wybrać przewodniczącego zboru, bo uważamy, że nam jest taki ktoś potrzebny. Okej. Macie prawo. przed Panem odpowiecie, czy dobrze robicie, czy źle robicie, bo literatura prawdy tego nie zaleca. Natomiast twierdzenie, że taka funkcja jak przewodniczący zboru pochodzi z Biblii albo z literatury prawdy, no to jest wielotne kłamstwo. Ale występują publicznie i mówią te kłamstwa. Podporządkowane jest wszystko temu bożkowi. I nic, są gotowi podeptać nauki biblijne i członków gwiezdnych. Kolejny bożek, bardzo niebezpieczny. Urząd, stanowisko i związane z nimi uznanie i szacunek. Zacznę od przykładu Lucyfera. Lucyfer znaczy nosiciel światła. Jak wiemy, otrzymał on od Boga wysoką pozycję we wszechświecie. Prawdopodobnie był numerem 3, chociaż dokładnie nie możemy, ale prawda, Bóg, nasz Pan, Logos, i chyba on był trzeci z rzędu, chociaż tego tak jakby nie było, czy był trzecim, czy był piątym, był jednym z tych wyższych. I pytanie, jak on upadł, skoro za jego dni nie było jeszcze żadnego przykładu zła? Bo wszyscy inni mieli już jego za zły przykład zła, jeszcze mieli jego do pobudzania ich do złego działania, tak jak nasi pierwsi rodzice w Edenie, ale on nie miał żadnego przykładu wokół siebie zła. Nikt nie pobudzał go do niewłaściwego postępowania. Miał w sercu bożka. Jego bożkiem było pragnienie szacunku i uznania. I to doprowadziło go do zguby. Oto opis z naszej broszurki Szatan, satanizm i demonizm. Mamy taką broszurkę i ten cytat wszystko powie za siebie. Jako jeden z najwyższych aniołów był przełożonym niektórych innych aniołów, wśród których, zgodnie z boskim zarządzeniem, cieszył się szacunkiem i posłuszeństwem odpowiednio do jego pozycji w stosunku do nich. Bardzo ładnie. Właściwym byłoby Lucyfer pragnął i otrzymywał taki szacunek i posłuch w zgodzie z boskim porządkiem. Lecz wydaje się, i teraz popatrzmy, jak doszło do jego upadku. Lecz wydaje się, że pozwolił on swemu umysłowi na zarozumiałe rozmyślanie o pragnieniu odbierania takiego szacunku oraz posłuchu i w ten sposób nie utrzymał tych chęci w należytym podporządkowaniu uczuciom wyższym pierwszorzędnym łaskom. Takim jak chęć chwalenia Boga ponad wszystkie rzeczy oraz cieszenie się szacunkiem i posłuszeństwem innych w zgodzie z boskim zarządzeniem. Nie potrafiąc utrzymać chęci odbierania szacunku i posłuchu pod kontrolą dwóch przed chwilą wspomnianych uczuć, im bardziej pielęgnował w sercu pragnienie odbierania szacunku i posłuchu od innych, tym mocniejsza stawała się żądza i tym bardziej dążyła ona do urzeczywistnienia jej w stosunku do tych, którzy nie byli przez Boga poddani mu do takiego stopnia, jakiego tego pragnął. Tak więc, punkt pierwszy, to ciągle jeszcze cytuję naszą broszurkę, przez niepodporządkowanie pragnienia zaszczytu i posłuchu pewnym zalytom wyższym oraz, numer dwa, przez rozszerzanie tego pragnienia do osób i rzeczy będących poza nakreślonymi przez Boga granicami, stopniowo wzrastała w nim żądza większego zaszczytu i władzy niż Bóg dla niego zamierzył. Gdy rozmyślał o rodzaju ludzkim i jego możliwościach, owa rosnąca ambicja zaczęła upatrywać w nim potencjalne dominium, skąd mógłby odbierać większy zaszczyt i posłuch niż Bóg zamierzył. I tak, z jednego z wielkiego, doskonałego początkowo stworzenia, bardzo wysokiej rangi duchowej, spadł do istoty najgorszej we wszechświecie, którego czeka wtóra śmierć. Na końcu boskiego planu. A teraz przykład z ludzi, bo to był przykład anielski. Teraz przykład z ludzi, biblijny przykład z ludzi. Haman. Pamiętamy Hamana? Haman to u Estery, w księdze Estery występuje. Pewien dostojnik, mający pewien urząd i też bardzo chciał uznania i posłuchu. I go doprowadziło to na szubienicę. Przykład, kolejny przykład zgubnego folgowania bożkowi szacunku i uznania, czerpanego z piastowanego urzędu. Miał urząd i w tym urzędzie kłaniali mu się wszyscy, albo trzeba powiedzieć prawie wszyscy. Jedna osoba mu się nie kłaniała, Żyd o imieniu Mordochaj. Zobaczmy do Estery. Trzeci rozdział 2. Estera. Kto nie wie, gdzie jest Estera, bo to się rzadko cytuje, to ona jest tuż przed Jobem. Jak ktoś nie wie, gdzie jest Job, to Job jest tuż przed psalmami. Odpowiadam, bo czasami sam Estery długo szukam. Przyznaję się do tego, dlatego ułatwiam. Czyli Estera 3:2. Wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali, oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król. Lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. My teraz mamy ciekawą sytuację, prawda? Wszyscy oddają mu pokłon z wyjątkiem jednego człowieka. Jak zachowałby się zdrowo myślący człowiek w takim przypadku? Cieszyłby się szacunkiem tych prawie wszystkich. To jest jeden tylko. Jedna osoba? No to ciesz się tymi, wszyscy ci się kłaniają, jedna słowa się. Nie, Bożek w sercu nie pozwolił mu, żeby się cieszyć tym szacunkiem tej całej reszty, która mu się kłaniała. Tylko jemu bardzo brakowało szacunku jeszcze tej jednej osoby. No absolutnie wszyscy. Haman nie myślał zdrowo. Dlaczego nie myślał zdrowo? Bo jego serce było opanowane przez Bożka. Szacunek dla mnie i dla mojego urzędu to jest podstawowa sprawa. I żeby to uzyskać, to jest gotowy zrobić wszystko. Nie pozwoliło to zdrowo myśleć jego umysłowi. Co wymyślił? W związku z tym, teraz zobaczmy, co wymyślił. Żeby jeszcze wymyślił, że zabije Mordochaja. No też bardzo brzydko, nie? No ale nie zabić Mordochaja, tylko tego jednego, któremu się nie kłania. Wymyślił, żeby dekretem królewskim zabić wszystkich z okazji jednego Mordochaja. Żeby pozbyć się Mordochaja, gotowy był wybić cały dekret, że pewnego dnia we wszystkich królestwach należących do króla Żydzi mają być wymordowani o tej samej godzinie, żeby się nie, jeden drugiego, o drugiego nie dowiedział i nie uciekali przypadkiem. I gońcy roznieśli taki dekret i wyznaczony był dzień, godzina i wszystkich tych miejscowościach, wszystkich krainach, gdzie oni żyć, mieli oni być zabici. To jest 3:6, tak? Czyli Estery 3 rozdział 6 werset. Uznawszy za rzecz uwłaczającą dla siebie podnieść rękę na samego Mordochaja, nie zrobi tego, żeby zabił Mordochaja sam, to by uwłaczało jego godności. Skoro ujawniono przed nim jego narodowość, szukał Haman sposobności, żeby zgładzić wszystkich Żydów, którzy byli w królestwie Ahaszwerosza, jako rodaków Mordochaja. Jakże podobne jest to do działania dzisiejszych terrorystów arabskich, którzy mają taką samą zasadę. Jak chcą zabić jednego Żyda czy dwóch Żydów, a dowiedzą się na przykład, że oni są w restauracji, to co robią? Wysadzają w powietrze całą restaurację. Tam jest jeden lub dwóch Żydów i 100 ludzi innych, przypadkowych, którzy tam byli na obiedzie. To co ich tam? I to nie przeszkadza, że 100 jeszcze zginie. Ślepo, nie myślą nic. Jakże jest to przeciwne do działania Żydów. No to powołam się na akcję Mossadu, wtedy kiedy agenci izraelscy otrzymali tajne zadanie, tak tajne, że nawet rząd powiedział, że jak w trakcie wykonywania tego zadania złapią was, to my się do was nie przyznamy. Także liczycie na siebie, jak się dacie złapać, to koniec, po was. My się oficjalnie nie przyznamy, że my was wysłaliśmy. Ale nawet jak, chociaż działali całkowicie tajnie, bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, chyba to był rok 1972, w Monachium była olimpiada i tam terroryści arabscy wpadli do tego miasteczka sportowego i zabili wszystkich sportowców z Izraela. No i rząd izraelski postanowił po tym, wiedział dokładnie co do nazwiska, miał listę osób, tych arabskich terrorystów, którzy to zrobili i postanowił, że ich każdego zabije. Weźmie odwet za to i każdy z tych terrorystów, który brał udział w akcji, zginie. No i wysłali kilku tajnych agentów w Europę, którzy mieli ich namierzyć i zabić. Ale mieli informację, to jest pokazane bardzo ładnie w tym filmie, Miecz Gedeona. Jak ktoś ma czas, 3 godziny trwa film, ale ja mi się bardzo podoba, polecam. Prawdziwy film pokazuje prawdziwą, naprawdę godność Żyda. Otrzymali od szefa Mossadu nakaz, że jeżeli w trakcie wykonywania tych wyroków śmierci na tych, a przy terrorystów, których namierzycie, jeżeli w pobliżu znajdzie się jakakolwiek osoba przypadkowa, która mogłaby zginąć, macie przerwać akcję. Czyli macie mu pozwolić odejść i nie narażać ani jednej przypadkowej osoby. Film pokazuje 3 takie sytuacje, w których oni przerywali akcję dokładnie sekundę przed, bo nagle się pojawia jakaś osoba, jakaś kobieta, a już mieli wysadzić samochód, w którym siedział ten człowiek. I akcja była przerwana. Kiedyś przy innej scenie w kościele 2 terrorystów na raz namierzyli. W kościele byli, coś pokazuje pięknie, w kościele mieli swoją miejsce spotkań, terroryści z księżmi. Tam mieli tajne spotkanie. Oni tam do tego kościoła weszli. Weszli na tył plebanii, otworzyli drzwi 2 agentów izraelskich, siedzi 2 terrorystów i 2 księży przy stoliku. I oni otworzyli drzwi i ten wyciągnął pistolet, prawda? A ten jeden, bo jeden taki był żadnoliwy, nie mógł tego znieść, a ten drugi trzyma go za rękę i mówi, nie strzelaj. Nie? No bo są 2 księża tutaj, nie byli sami, 2 księża. No i oni, i ten tak się waha, bo temu rękę tak zatrzymał, żeby nie strzelił, a ci terroryści arabscy wyciągnęli karabiny i strzelają na ślepo dookoła wszędzie. No ci uciekli z tego miejsca. No i on potem właśnie wyszedł tam ze zewnątrz i mówi, już bym go zastrzelił. Mówi, co, i przy okazji księdza byś zabił, nie? Ten drugi mu tłumaczy, bo ten już nie mógł jeden tak nerwowo wytrzymać, bo to wiadomo, działali. Sami też byli, zresztą byli. No ale to pokazuje zupełnie inne podejście. I tu u tego Hamana dokładnie taka sama filozofia. Żeby pozbyć jednego, gotowy zniszczyć cały naród. Nawet gdy królowa Estera zaprosiła go wraz z królem do siebie na ucztę, bo był taki moment, zaprosiła go królowa Estera na ucztę, króla i Hamana właśnie, który był zaraz po królu największym dostojnikiem, to nie potrafił cieszyć się tym wyróżnieniem, że królowa zaprosiła tylko króla i jego. Zobaczmy do 5 rozdziału, a werset 12 i 13. Estery nadal 5, 12 i 13. Tylko króla i mnie, mówi, chwali się przed swoją rodziną, tylko króla i mnie, a nikogo poza tym nie zaprosiła królowa Estera na ucztę, jaką przygotowała. A również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. I teraz zobaczmy, co mówi. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja, przysiadującego w bramie królewskiej. Mało. Ciągle mało. Ciągle mało. W rezultacie skończył na szubienicy, którą przygotował dla Mordochaja. Jeśli będę prawda opowiadał, do czego doszła Estera. Znalezienie własnego życia, poszło do króla i przedstawiła problem swój, a przede wszystkim zdradziła, że jest Żydówką. Jest, że zgodnie z dekretem przygotowanym przez Hamana, ona także musi być stracona w tym i tym dniu razem ze swoim narodem. Na szczególny szacunek trzeba sobie zasłużyć życiową postawą. W pracy, jeżeli chcielibyśmy być szanowani przez współpracowników czy pracodawcę, w rodzinie, w sąsiedztwie, na polu służby, jeżeli służymy. Ten werset biblijny, który był dzisiaj cytowany, prawda, 1 Tymoteusz 5,17, o tych, żeby podwójną czcią obdarzać niektórych, chodzi oczywiście o niektórych starszych, a nie o przewodniczących zboru, jak to był ten tekst był wykorzystany. 1 Tymoteusz 5,17, to zobaczmy, co tam pisze. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, a dokładnie starszym, którzy dobrze przewodzą w tym urzędzie starszego, są tymi przełożonymi dobrymi w zborze, prawda, należy oddawać podwójną cześć starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują. To znaczy, nie masz szanować starszego podwójną czcią tylko dlatego, że on jest starszym i urząd należy mu się szacunek. Jak dobrze wykonuje to, co do niego należy. To za jego postawę w tejże służbie należy mu się podwójny szacunek. A nie dlatego, że jest starszym tylko i wyłącznie. Szczególnego szacunku nie można się domagać na jakiejkolwiek podstawie. Powinien przychodzić sam, jako wynik wielkości naszego charakteru i oddania w działaniu. Czy normalna matka, mówię normalna matka, musi szacunek i miłość swoich dzieci uzyskiwać na podstawie przypominania im, że jest ich matką? Kochajcie mnie, bo jestem waszą matką. No, może się tak zdarzyć, ale to nie jest normalne działanie normalnej matki. W normalnych sytuacjach matka żyje dla dzieci, jest pełna ofiar i wyrzeczeń i te dzieci to doceniają i z tego powodu mają do matki szacunek, a nie dlatego, że ona im przypomina, kim dla nich jest. Albo weźmy pracownicy w zakładzie pracy. Czy każdy pracownik szanuje szefa tylko dlatego, że jest szefem w pracy? Tak samo szanuje? Nie. Ci szefowie, którzy właśnie są tak zwani ludzcy, którzy myślą o człowieku, którzy poza tym, że szefują i prowadzą i zarządzają firmą, to jeszcze mają podejście do człowieka i zrozumie problem i czasami pozwoli mu się spóźnić jak prawa życiowa albo zrozumie jakoś inny jego problem, prawda? No i przede wszystkim widać, że nie, że żyją, tak kierują tą swoją firmą, żeby ludzie byli, pracownicy zadowoleni, mają większy szacunek. A nie dlatego, że są szefem. Ci, którzy mają szacunek tylko dlatego, że są szefami, to mają zwykle nieuczciwy szacunek. Taki pozorowany, okazywany ze strachu. Albo dla korzyści. Albo weźmy Boga samego. Czy Bóg oczekuje szacunku od nas tylko dlatego, że jest naszym Bogiem? Czy też spodziewa się go za dobro, jakim jest, jakie nam wyświadcza cały czas, nawet wtedy, gdy my jesteśmy grzesznikami. Przecież nawet gdy przychodzimy do Boga, to przychodzimy do Boga w wyniku wdzięczności za dobro, które nam okazał kiedyś i okazuje cały czas pomimo naszego grzesznego stanu. Oczekiwanie i domaganie się szacunku od innych jest dowodem, że nawet my sami nie widzimy powodu, by drudzy nas szanowali. I wskazuje na niski poziom charakteru. Wskazuje na brak miłości agape, zdolnej przecież do ponoszenia ofiar. Przynajmniej tak niewielkich ofiar, jak zniesienie braku szacunku od drugich. Co to za ofiara? Znieść brak szacunku od innych. To nie jest chyba taka wielka, można byłoby to znieść. Miłość bezinteresowna jest zdolna do większych ofiar niż tylko takiego. No ale czasami ten brak szacunku jest ogromnym problemem dla niektórych. Kolejny element naszych bożków, nasze różne cechy charakteru. Odwołam się do słów naszego Pana z Mateusza 5 rozdziału. Mateusz 5, 29 i 30. Jeśli tedy prawe oko Twoje gorszy Cię, wyłup je i odrzuć od siebie. albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby całe ciało Twoje miało pójść do Gehenny. A jeśli prawa ręka Twoja Cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w Gehennie. To oko to jest nasza ulubione teorie. Znowu do ulubionych teorii, o których zacząłem. Nasze ulubione teorie, poglądy, oko. Tak jak my widzimy rzeczywistość. O, takie mamy taką swoją teorię, ja tak to widzę. Albo jeśli nasze grzeszne pragnienia, skłonności przejawiające się w czynach, to jest nasza ręka, ten drugi werset, gorszą nas, czyli co? Są powodem naszych upadków. Z powodu naszych różnych teorii, na przykład wypaczamy literaturę prawdy i Biblię. Bo podporządkowaliśmy wszystko temu naszemu poglądowi. I nie ma znaczenia, że to Biblia. Nie ma znaczenia, co członek Jezus napisał. Ten mój pogląd i ja wszystko dopasuję do niego. To lepiej pozbyć się, mówi nasz Pan, jeśli mamy takie prawe oko, taką prawą rękę, lepiej się pozbyć ich przez odcięcie jak najszybciej, jako bożków w naszym sercu, bo jeżeli nie, to ostatecznie na pewno doprowadzą nas do zguby. Posiadanie jakiegokolwiek bożka jest 100% gwarancją porażki naszego poświęcenia. 100% gwarancji mamy. Jak się pozbywać takich złych cech charakteru? Teorii grzesznych skłonności i pragnień manifestujących się w czynach. Odrywać od nich nasze uczucia, czyli nie myśleć, jak to przyjemnie byłoby to realizować albo tamto, bo wtedy się za bardzo związujemy i chcemy to realizować. Potem po odrywaniu uczuć to tłumić ich wysiłki kierowania nami, czyli gdy one chcą, żebyśmy postąpili zgodnie z tym, to my tłumimy ich wysiłki i nie postępujemy zgodnie z tym. I w ten sposób ich wykańczamy, że tak powiem brzydko, w nas. I czynić nasze serce i umysł niedostępnymi dla ich pokus. Oczywiście na każdym z tych tekstów, z tych metod można dużo mówić, jak to się robi, prawda? Na przykład czynienie naszego serca i umysłu niedostępnymi dla nich, to chociażby przez zajęcie naszego serca i umysłu czymś innym. Już w tym momencie przynajmniej zwyciężyliśmy. Teraz przejdę do rezultatów karmienia bożków w naszym sercu. Co z tego wszystkiego wynika, jak to się kończy ostatecznie? W przypadku istnienia w naszym sercu bożków Bóg posyła nam prędzej czy później, zwykle później pod koniec, no bo to już jest, że tak powiem, zapłata za te bożki, jakie mieliśmy. Posyła nam jakieś złudzenie, które zaspokaja naszego bożka albo bożków, ale jednocześnie odprowadza nas od prawdy i od Boga, co też jest oczywiście celem Boga. Już kiedyś cytowałem przy innym wykładzie 2 Tesalonicjan 2, 10-12, ale znowu do niego powrócę, ponieważ on jest nam potrzebny. 2 Tesalonicjan 2, 10-12. Tam wcześniej Paweł zapowiada, że drugi adwent naszego Pana nastąpi w czasie, kiedy szatan będzie bardzo, bardzo aktywny. Po czym w wersecie 10 stwierdza: i w całym oszukaniu, zwodzeniu, niesprawiedliwości w tych, którzy giną albo dają się gubić za to, że miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. Nas to interesuje, że giną ci w wyniku działań szatana, którzy nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni. Mówiłem o tym, że przyjmowanie miłości prawdy nie polega na tym, że przyjmuje się prawdę z miłości do prawdy. Chociaż to nie jest rzecz niewłaściwa, jak najbardziej powinniśmy przyjmować prawdę z miłości do prawdy, ale a Paweł nie mówi o tym. Dlaczego? Skąd wiemy, że o tym on nie mówi? Bo prawdę przyjmuje się na początku swojego poświęconego życia. A on mówi, nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni. On utożsamia przyjęcie miłości prawdy ze zbawieniem. Kto przyjmie miłość prawdy, to już jest zbawiony. Jemu chodzi o coś o wiele bardziej głębszego niż przyjęcie prawdy z miłości do prawdy, co jest tak najbardziej wskazaną rzeczą. Przyjęcie miłości prawdy jest dla niego równoznaczne z uzyskaniem zbawienia. Natomiast samo przyjęcie prawdy z miłości do prawdy nikomu nie da od razu zbawienia, bo jeszcze potem trzeba całe życie tą prawdą żyć. Zatem, co to jest ta miłość prawdy, której przyjęcie oznacza zbawienie od razu? Miłość prawdy to duch prawdy, to usposobienie, jakie prawda w nas tworzy, rozwija. Dlaczego tu jest podane miłość prawdy, a nie inne, nie ma innych cech charakteru? Bo miłość, jak wiemy, jest reprezentacją całego charakteru. Jeżeli w charakterze jest miłość, to wszystkie inne cechy, zalety, łaski charakteru też tam są, bo miłość to się wszystkich z nich składa. Więc Paweł nie wymieniał wszystkich łask wyższych, niższych, drugorzędnych, trzeciorzędnych, prawda, bo to byłoby, w końcu jego myśl by się zgubiła w tym tłoku, prawda. Więc wybrał tą jedną koronną, który nastąpi ukoronowanie i mówi, ci, którzy przyjęli miłość prawdy, ci, którzy z prawdy przyjęli całego ducha, jaki ta prawda niesie, przez oczywiście jej absolutne praktykowanie w naszym codziennym życiu. W każdym szczególe, a szczególnie w tym szczególe, który nam się najbardziej nie podoba, bo jest przeciwny naszym naturalnym, ale grzesznym skłonnościom. Nieprzyjęcie miłości prawdy to nieprzyjęcie ducha prawdy. Nieprzyjęcie usposobienia, nierozwinięcie usposobienia, jakie prawda w nas powinna rozwinąć. O, na przykład przez upieranie się przy jakimś ulubionym błędzie, pomimo przeciwny temu prawdy. Co to za przyjęcie miłości ducha prawdy, jak nie możemy, nie jesteśmy w stanie i nie jesteśmy gotowi zrezygnować z naszych ulubionych, błędnych teorii. No to jakie ty masz priorytety w życiu? Twój ulubiony pogląd jest ważniejszy od prawdy. I tylko ty tego poglądu nie pozbędziesz się. Chociaż prawda stanowi inaczej. Zauważmy, werset ten dotyczy tylko tych z nas, którzy najpierw poznali prawdę, potem znali ją przez długie lata swojego życia, wystarczająco długo, żeby nabyć tego ducha prawdy, tą miłość prawdy, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobili. Innymi słowy, nieprzyjęcie miłości prawdy to nierozwinięcie przez dziecko Boże odpowiedniego charakteru po wielu latach znajomości prawdy. Z powodu preferencji dla jakiegoś błędu, który hodowaliśmy, który karmiliśmy w naszym sercu jako bożka, a jednocześnie ten bożek zagłuszał głos sumienia i głos prawdy, także nie były słyszane ani głos sumienia, ani głos prawdy. I ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, aby byli zbawieni, co mówi werset 11 spotyka, dlatego posyła im Bóg silne działanie złudzenia, aby uwierzyli kłamstwu. Chcę zwrócić uwagę na poprawne tłumaczenie tego wersetu. Tam pisze w nowym przykładzie, że Bóg im posyła wielkie złudzenia. No, może być, ale to nie jest ten. Dokładne tłumaczenie jest, posyła im silne działanie złudzenia. Nie wielkie złudzenia, tylko silne działanie złudzenia. Co to za różnica? Wielkie złudzenie to tam się kojarzy z jakąś bardzo poważną sprawą. Wielka sprawa. Podczas gdy silne działanie złudzenia oznacza, że złudzenie może być wielkie lub małe lub średnie, nieważne jak duże, ale silnie działa. I o to chodziło Pawłowi. Silne działanie złudzenia. Biblia Gdańska to w ogóle pisze bardzo, tłumaczy bardzo niedokładnie, bo mówi, że posyła im skutek błędu. Co to jest skutek błędu? Biblia Warszawska pisze, że ostry obłęd posyła, no to jeszcze gorzej. Dokładne jest, Bóg im posyła silne działanie złudzenia. Samo złudzenie może być małe, duże lub średnie. Nie musi dotyczyć żadnej wielkiej rzeczy, na przykład tego, że ktoś się ogłosił, że jest Chrystusem, prawda? I on w tym błędzie żyje przekonany, ma wielkie, silne złudzenie, że jest Chrystusem. Albo, że jest członkiem morskiego statka, chociaż nie ma tej klasy, albo że jest jakimś wielkim prorokiem, albo czymkolwiek innym, prawda? To nie ma znaczenia, czego to dotyczy. Bez względu na kaliber tego złudzenia, silnie trzyma, mocno trzyma. Nie pozwoli, taki człowiek nie pozwoli się oderwać od tego złudzenia. Nie da sobie wytłumaczyć, przyjąć do wiadomości, że jest w błędzie. Ulega temu silnemu działaniu złudzenia i dryfuje w kierunku własnej katastrofy. Bożek. Bożek w sercu numer jeden w całym życiu. Nie pozwoli sobie od tego oderwać. Jak Bóg posyła, bo mamy powiedziane, że posyła to silne działanie złudzenia. Oczywiście nie posyła specjalnie, że produkuje jakiś błąd i komuś do głowy wciska, bo Bóg złych rzeczy nie robi nigdy, bo jest to sprzeczne jego z charakterem. Posyła w sposób bierny. Przez pozostawianie takich osób bez obrony. Przed takimi błędami, które szatan podsuwa, ciało podsuwa, świat podsuwa. Bóg proporcjonalnie do naszej niewierności, do naszego hołdowania bożkowi, pozostawia nas bez obrony. A jak pozostawi nas bez obrony, sami się nie bronimy. Szatan, ciało lub świat znajdą sposób, żeby do nas dotrzeć. Jeżeli nie będziemy chronieni przez Boga przed szatanem, ciałem i światem, to dowolne z tych trzech kierunków może nas zniszczyć zupełnie. Tylko ochrona Boga przed tymi trzema niebezpieczeństwami jest gwarancją, że możemy się ostać. Jak jesteśmy częściowo niewierni, ta ochrona częściowo przestaje być wokół nas sprawowana. Drobnymi kroczkami na przestrzeni lat doprowadza niektórych do przyjęcia błędnych poglądów, będących wypaczeniem prawdy, z których oni w ogóle sobie już nie zdają sprawy. Z powodu wielu lat niewłaściwej postawy pod jakimś względem doprowadzili się do stanu, w którym nie są w stanie dostrzec, że mijają się z prawdą. Są już zbyt zatwardzeni. Jakiś bożek w ich sercu całkowicie zaślepił i wciąż zaślepia ich umysł. Dlaczego Bóg to czyni? No werset 12, zobaczmy, to jest takie właśnie podsumowanie nie takiego niewiernego życia. aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Jak nie uwierzyli? Przez praktyczne poddanie się tej prawdzie w całej pełni. Co umożliwiłoby Bogu przeprowadzenie reformy naszego upadłego charakteru. Niektórzy swoją postawą i czynami nie wierzą. Tak, nie, że umysłem nie wierzą. Czynami i postawą, może i umysłem, ale przynajmniej czynami i postawą nie wierzą, że prawda jest warta takiego całkowitego poddania się. Twierdzą inaczej swoimi czynami. Wracamy do wersetu 12. Czyli tak, nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. Znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości, czyli za bardzo mieli jakieś niesprawiedliwe, grzeszne bożki w sobie samym. Hołdowali im przez długie lata, w wyniku czego reforma charakteru została zwolniona, nie doprowadza do końca, co na koniec sprowadza silne działanie jakiegoś złudzenia. A gdy mocno czegoś pragniemy w naszym nieczystym sercu, nie mamy szacunku dla niczego. Ani dla nauk członków gwiezdnych, ani dla samej Biblii. Bo wszystko, naprawdę wszystko zależy od naszego serca. Na usługach którego pozostaje umysł. Przypominają mi się słowa naszego Pana z Ewangelii Jana 7, 17-18. On tam mówi o tym, jak to można poznać prawdę od Boga. I zauważmy, że on używa bardzo trafnego stwierdzenia. Jest to Ewangelia Jana 7, 17 i 18. Jeśli ktoś chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam od siebie mówię. Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, zobaczmy, najpierw mówi, jak ktoś chce, to pozna. Nie stawia najpierw umysłu, że pozna umysłem i będzie chciał, tylko jeżeli ktoś chce, jeżeli najpierw w sercu ma to pragnienie, to czystą chęć poznania woli Boga i nie ma tam żadnej chęci takiej, żeby poznać prawdę i żeby ją wykorzystać dla zbudowania samego siebie, swojej pozycji, zyskania szacunku, czy tego bycia wielkim w oczach innych, cokolwiek by innego nie było, tylko chce pełnić wolę Boga. No i oczywiście chce w szczerości swego serca. Ten pozna. Nasz Pan gwarantuje. Pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja też od siebie mówię. I potem werset 18 daje jak gdyby wskazówkę pewną. Kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały. Ci, którzy nie są po to, żeby służyć Bogu, tylko i wyłącznie Bogu, ci, którzy mają przy okazji jakieś swoje własne interesy do załatwienia, żeby też być kimś przy okazji tego boskiego planu, być jednym ze sług Bożych, ale odpowiednio usytuowanym, prawda? To ci, którzy od samego siebie mówią, czyli to ci, którzy mówią od samego siebie, niekoniecznie 100% błędu, prawda? Ci, którzy mówią od samego siebie, wprowadzają jakieś swoje ulubione teorie, to szukają własnej chwały. Tam własne ja będzie bardzo widoczne. A ci, którzy nie szukają samego siebie, nie mówią od siebie, nie szukają własnej chwały, to mówią taką prawdę, jaką Bóg podał. Nie kombinują w tej prawdzie, bo nie chcą kombinować, bo ich interesuje czysta prawda, a nie prawda przefiltrowana przez ich grzeszny umysł i odpowiednio spreparowana, odpowiednio dostosowana do ich potrzeb. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Kto szuka chwały tego, który go posłał, a nie swojej własnej, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Prosta zasada. Nasz Pan to powiedział sam od siebie osobiście. Na koniec cytat z teraźniejszej prawdy, a to będzie angielska, z roku 1922. Bardzo pięknie podsumowujący nasz temat. Ci, którzy nie miłują Pana z całego serca, ci, w których własne ja lub jakiś bożek zajmuje pierwsze miejsce, zostaną zwiedzeni przez świat, ciało lub diabła. Jeden z tych trzech kierunków. Do jakiegoś buntu przeciwko Słowu Bożemu lub boskiej opatrzności. Będą mieć pomysły i teorie. No bo to ciągle mamy, dlatego mówiąc o tych bożkach, to wybrałem ulubione teorie, i ten szacunek, chwała, bo to się okazuje, jest największy problem dla ludzi. Będą mieć pomysły i teorie, które będą woleć od planu Pana. No, tak jak dzisiaj dawałem cytaty, jak wolą nauki swoje własne teorie niż to, co pisze w Biblii czy w literaturze prawdy. Będą mieć pomysły i teorie, które będą woleć od planu Pana. Ich własne teorie i plany po zbadaniu zwykle okażą się opartymi na samolubstwie, ambicji lub złym duchu, zazdrości, nienawiści, zawiści itp. Koniec cytatu. Oparte zwykle będą na samolubstwie, na ambicji, na złym duchu, zazdrości, nienawiści, zawiści. Te rzeczy Dal Johnson wymienił w tym artykule. To był ostatni cytat literatury prawdy, a ostatni cytat biblijny naszego wykładu, właściwie dwa je mam, czyli dwa ostatnie cytaty, to Izajasz 45, werset 16. Izajasz 45, 16. Wszyscy oni pospołu, czyli razem, będą zawstydzeni i okryci hańbą. Z hańbą odejdą twórcy bałwanów, twórcy bożków. Tak przez Izajasza Bóg zapowiedział dla tych, którzy hołdują bożkom. A w Ezechielu, 14 rozdział, już biegnę do Ezechiela, 14 rozdział, tutaj od 3 do 8, nieco więcej. Ezechiel 14, 3 do 8. Synu człowieczy, ci mężowie oddali swoje serca bałwanom i położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę? Dlatego przemów do nich i powiedz. Tak mówi Wszechmocny Pan. Każdemu z domu izraelskiego, który oddał swoje serce bałwanom i położył przed sobą to, co spowoduje jego winę, a potem przychodzi do proroka, ja Pan sam dam odpowiedź, na jaką zasłużył, stosownie do liczby jego bałwanów. Aby ścisnąć za serce dom izraelski, ponieważ wszyscy odstąpili ode mnie z powodu swoich bałwanów. Dlatego mów do domu izraelskiego, tak mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swoich obrzydliwości. Bo każdemu z domu izraelskiego albo spośród obcych przybyszów, którzy przebywają w Izraelu, który odstępuje ode mnie i oddał swoje serce bałwanom i położył przed sobą to, co spowoduje jego winę, a potem przychodzi do proroka, aby się mnie radzić przez niego, ja Pan sam dam odpowiedź. I zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i uczynię go znakiem i przysłowiem i wytracę go spośród mojego ludu i poznacie, że ja jestem Pan. W jednoznaczny sposób Bóg mówi, jaki będzie los tych, którzy swoje serca oddali bałwanom, bożkom. Tyle w moim temacie, bożki w naszym sercu. Pamiętajmy, że bożki mogą być przeróżne. Ja wszystkich nie mogłem powiedzieć. Powiedziałem o tych bożkach, które widzę jako najbardziej występujące wśród nas. Dlatego też te zawarłem w moim temacie, gdyż często najbardziej powszechne i z tych największe niebezpieczeństwo grozi tym z nas, którzy tym bożkom ulegają. Oczywiście każdy może mieć jeszcze inne bożki niż te, które ja tu wspomniałem, ale ja nie jestem w stanie w jednym wykładzie opowiedzieć o wszystkich bożkach, prawda? Zatem cokolwiek jest w naszym życiu numer jeden, jeżeli czemukolwiek podporządkowujemy Boga i prawdę, i literaturę prawdy, to jest naszym bożkiem i uważajmy, bo to będzie dla nas katastrofa. Przed prawdą należy się zatrzymać, ukłonić i dawać, jeżeli ta prawda coś przeczy czemuś, co jest we mnie, uznać tą różnicę, uznać swój błąd i przystąpić do naprawiania swojego błędu, a nie do dopasowywania prawdy do mnie. Bo to nie jest właściwa droga. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę błogosławieństw z tego tematu.